w aktualnościach dnia. Witamy panią Annę Zalewską, europoseł i byłą minister edukacji narodowej w rządzie Beaty Szydło. Szczęść Boże, pani minister.
I Mateusza Morawieckiego.
I również Mateusza Morawieckiego, dokładnie. Pani minister, za nami tydzień bardzo burzliwy i bardzo ważny tydzień w Europarlamencie. Za nami wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Te wszystkie rzeczy, które były wypowiedziane. Może na początku generalnie ogólnie komentarz do tych wydarzeń?
Rzeczywiście było trudno, było dużo ważnych wydarzeń, ale niestety nie są to wydarzenia czy zapowiedzi, które mogą nieść nadzieję, że będzie dobrze. Dlatego, że właściwie z wypowiedzi pani komisarz, pani przewodniczącej komisji von der Leyen, oprócz tego, że przyznała Polsce rację, że przestrzegaliśmy przed ekspansją, agresją, imperialnymi zapędami Rosji, to właściwie mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym posługiwała się tylko i wyłącznie czasem przyszłym, nie pokazując konkretnych rozwiązań.
No właśnie, ale jak już dotknęła pani minister tego fragmentu mówiącego o tym, że Polsce przyznana została racja, to jednak Polska pośród tych wszystkich krajów została wymieniona na końcu.
Tak, oczywiście, dlatego że...
To też jest znaczące.
Tak, rzeczywiście. Proszę pamiętać, że bardzo trudno Komisji Europejskiej i większości tej liberalno-lewicowej Parlamentu Europejskiego chwalić Polskę, pokazywać Polskę w dobrym świetle, podkreślać jej rolę, jeżeli chodzi o wsparcie dla żon, matek, dzieci, ukraińskich żołnierzy, którzy nie tylko przecież walczą o niepodległość Ukrainy, ale również o wolność całej Unii Europejskiej, bo ważniejsze jest doprowadzenie do zmiany rządów w Zjednoczonej Prawicy. Tam się już nikt absolutnie z tym nie kryje.
No właśnie, kiedy widzieliśmy ten przegląd tych wszystkich wystąpień, tych wszystkich tematów. Mamy chociażby tutaj kwestię tego nowego prawa związanego z lasami i znowu próba położenia ręki na tym, co w Polsce nazywamy przedsiębiorstwem lasów państwowych, jednym z najbardziej i najlepiej prosperującym polskim przedsiębiorstwie. Niezależnym i póki co dobrze walczącym z tą dyktaturą prawa europejskiego i na tym też próbuje się położyć rękę.
Tak, rzeczywiście jest kilka dokumentów, bo jest strategia leśna, która wydawałoby się jest tylko strategią, a nie konkretnym przepisem, ale ona jednak wyznacza kierunki i te kierunki są realizowane w trzech dokumentach. Po pierwsze, fragment tego pakietu Fit for 55, czyli tych obostrzeń i nowych podatków, mianowicie LULUCF, tak to się nazywa, to mowa o tym, że jest obowiązek dla wszystkich lasów pochłaniania dwutlenku węgla i oczywiście lasy państwowe robią to doskonale, tylko że mogą pochłaniać 25 milionów, a każą im pochłaniać 38, mówiąc o różnego rodzaju obostrzeniach, jeżeli tego nie zrobią. To dotyczy oczywiście całej Unii Europejskiej. Później mamy na jeszcze takim dyskusyjnym momencie ustawę, rozporządzenie o wylesianiu, gdzie tak naprawdę szykują takie obostrzenia, które będą kwalifikowały każdy prawie że wjazd maszyny jako ten, który jest zagrożeniem dla lasów i przegłosowana już też pójdzie do dyskusji pomiędzy Komisją a Radą Europejską dokument, który nazywa się RED III. On mówi o energii odnawialnej, o tym, że mamy jeszcze więcej jej mieć, ale tam jest taki zapis mówiący między innymi o tym, że nie będzie można mieć biomasy w postaci drewna. Krótko mówiąc, nie będzie można palić drewnem, bo to będzie rynek pierwotny, tylko będzie można palić z rynku wtórnego, czyli krzesłami na przykład. Ja oczywiście złośliwa jestem w tych komentarzach, ale to są te dokumenty, które czają się na polskie lasy.
Dalej dotknęliśmy już tematu źródeł odnawialnych i generalnie energii. Potężny problem, z którym dzisiaj boryka się Europa, z którym też przyjdzie i przychodzi nam się borykać w perspektywie zbliżającej się coraz większymi krokami zimy. Wysokie ceny energii i tak naprawdę brak tych źródeł energii, brak tego, no co po prostu dzisiaj nazywamy opałem, czyli i problem z gazem, i niebotyczny problem z węglem. Jak Unia Europejska próbuje pomóc swoim obywatelom?
Mówi. Mówi, dyskutuje, snuje plany już przecież od kilku miesięcy, bo o tych zdarzeniach wiedzieliśmy na pewno, kiedy wybuchła wojna. Bo proszę zauważyć, że ceny energii zaczęły rosnąć przed wojną. Dlatego, że taki podatek, który nazywamy ETS-em, czyli podatek od emitowania dwutlenku węgla, a jak ważny jest dwutlenek węgla, też się przekonaliśmy, kiedy na moment zamknięto azoty. Więc ten mechanizm wymknął się spod kontroli i wtedy zaczęły szybować już ceny do góry, bo tam po prostu są instytucje finansowe na tym rynku zarejestrowane w 70% w rajach podatkowych, które po prostu robią wszystko, żeby jakby ta cena była jak najwyższa. Ona sięgnęła prawie 100 euro. Przed pandemią to było 15. To determinuje ceny energii i oczywiście wojna i oczywiście uzależnienie się od węglowodorów rosyjskich. Proszę zauważyć, Niemcy, którzy od kilkunastu lat inwestują w energetykę odnawialną, musiały się jeszcze bardziej uzależnić od węglowodorów, dlatego że energia odnawialna nie istnieje sama, ona musi mieć zapas. Ale ojciec zapytał mnie o to, czy są jakieś pomysły. One są niby zapowiedziane, ale nie ma dokumentów. To znaczy, ma być dokument mówiący o tym, że jeżeli jakaś firma energetyczna będzie miała nadmierne zyski, to musi się z nimi podzielić. Daj Boże, żeby z obywatelami. Tak, to wtedy ma sens, ale tam jest mowa o innych nośnikach energii, więc pewnie to po raz kolejny wróci do tej niestabilnej i nieefektywnej finansowej energetyki odnawialnej, przeciwko której oczywiście nie występuje później. Jest właśnie zatrzymanie cen ETS-u na określonym poziomie. Nie chce się dyskutować o tym, żeby w ogóle zawiesić ten system. Ceny natychmiast by spadły. Później mówi się o oszczędnościach w energii i też ma być jakiś dokument. I oczywiście ustalenie ceny maksymalnej gazu. Ale tak jak rozmawiamy od chwili, to są deklaracje, to są pomysły. Na razie nie ma żadnego dokumentu, bo to są bardzo niebezpieczne dokumenty, dlatego że muszą uważać, żeby nie naruszać traktatów, a przede wszystkim nie ingerować w niezależność energetyczną każdego kraju.
Kolejne punkty, które były podejmowane, to troszeczkę możemy powiedzieć na drugi plan. Na chwilę zeszła Polska, gdyż na tapecie, mówiąc kolokwialnie, pojawiły się Węgry i stwierdzenie, że no mamy problem z mówieniem o demokratycznym kraju, jeżeli mówimy o Węgrzech.
Tak, i pani komisarz von der Leyen zapowiada publicznie, że zrobi wszystko, żeby obciąć Węgrom fundusze europejskie. Na wszystko trzeba mieć oczywiście dowody. Podczas debaty tych dowodów absolutnie nie przedstawiono, ale to jest również konsekwentne działanie od wielu lat. Większość liberalno-lewicowa naprawdę nie wyobraża sobie i drży, że mogą gdzieś być rządy konserwatywne. Proszę zauważyć, jaka jest histeria po wygraniu w Szwecji przez partie prawicowe. Zobaczymy, co będzie się działo we Włoszech. Tam również może dojść do zmiany. W związku z tym zwiększa się liczba debat w Parlamencie Europejskim, gdzie co drugie zdanie, to zdanie zatrwożone, że może być inna rzeczywistość niż ta liberalno-lewicowa.
Panie minister, kiedy patrzymy na kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na przyszły tydzień, to co nas jeszcze czeka?
Parlament Europejski będzie pracował w komisjach europejskich, znaczy w komisjach swoich merytorycznych. Za dwa tygodnie będzie Strasburg i tam będą pewnie debaty i głosowania. Dla mnie najtrudniejsze i dla Europejczyków, bo to nie tylko dla Polaków, jest to, bo pracuję w Komisji Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa żywności jest to, że dalej brniemy, dalej będziemy bez zahamowania pracować nad całym pakietem klimatycznym, który nie widzi i nie został zmieniony ani po pandemii, ani po wojnie. Tam wszystkie aspekty są już nieprawdziwe, przede wszystkim te finansowe.
No właśnie, ale bo to jest pytanie, które cały czas się rodzi w głowie, tak mi się wydaje, takiego zdrowomyślącego obywatela Unii Europejskiej. No, na ile gdzieś to rzeczywiście jest zdrowy rozsądek, na ile to są badania naukowe, ale, a na ile jest to rzeczywiście jakaś tylko i wyłącznie ideologia i jakieś lobby nie wiadomo skąd, które próbuje przepchnąć swoje pomysły?
Prawda jak zwykle leży po środku. Znaczy, to jest tak, że w wypadku Unii Europejskiej na wierzchu są emocje słuszne, że mamy dbać o środowisko. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek w Polsce mówił, że nie chce dbać o środowisko i o przyrodę. My przecież też dajemy przykład. Ale w wypadku tych dokumentów, prawa klimatycznego, ETS-u, bo ten podatek już jest rozłożony na lotnictwo, za moment nie wiadomo, kogo będzie stać na to, żeby polecieć samolotem, na żeglugę, chcą wyeliminować kolejnych, którzy będą mogli w ten sposób podróżować. I to, czym się martwimy, oprócz oczywiście lasów, to podatek, znowu ETS, na paliwa, które będziemy sobie wlewać do samochodu i na to, czym będziemy sobie grzać lub chłodzić mieszkanie czy też dom. Po prostu przełożono całą odpowiedzialność finansową za różne, bardzo często niezbadane elementy ochrony środowiska już na obywateli. To znaczy zbudowano prawie piramidę finansową, sięga się do kieszeni obywateli, mówiąc, to ci wolno, tamtego ci nie wolno, tu zapłacisz, tego nie używaj i tak dalej, i tak dalej. Konkurencji, pokazywania, że coś jest lepsze, przekonania do tego, że to jest lepsze, już nie ma. Ten świat, jeżeli nie zatrzymamy tych wszystkich dokumentów, będzie bardzo się zmieniał na niekorzyść Europejczyków, ale ja ojcu i państwu gwarantuję, że obywatele po prostu tego nie wytrzymają, bez względu na to, gdzie to będzie, czy we Francji, czy w Niemczech, czy we Włoszech, po prostu wyjdą na ulicę i będą protestować.
Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz do wydarzeń minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim. Przypomnę tylko, naszym gościem była pani poseł Anna Zalewska, europoseł i minister edukacji w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Miłej soboty, miłego weekendu.
I wzajemnie bardzo dziękujemy.